Drodzy braterstwo, na pewno nie miałem możliwości przywitać się ze wszystkimi, dlatego pragnę przywitać się słowami Zbawiciela: pokój wam. Zanim jeszcze przejdziemy do rozważań Słowa Bożego, chciałem również przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia od brata Leszka Kopczyka i jego żony Lidzi, który bardzo prosił, ażeby tutaj od nich przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia z życzeniami obfitego Bożego błogosławieństwa. Umiłowani Zbawicielu naszym, Jezusie Chrystusie, drodzy braterstwo, na obecną chwilę przy pomocy naszego dobrego Ojca chciałbym, byśmy się zastanowili nad takim rozważaniem. Spojrzyj na węża, a będziesz żył. Kochani braterstwo, myślę, że wszyscy wiemy, że nie chodzi tutaj o tego węża, który zwiódł Ewę w raju, ale o węża miedzianego, którego w pewnej szczególnej sytuacji Pan Bóg kazał wywiesić Mojżeszowi. A jaka to była okazja, to za chwilę sobie przypomnimy. Kochani braterstwo, wiemy, że cokolwiek było przedtem napisane, to jest napisane ku naszemu napomnieniu, czasem ku przestrodze, czasem ku pocieszeniu, ale to, co było pokazane w wędrówce narodu izraelskiego z Egiptu do ziemi obiecanej, myślę, że tym szczególnie się zajmujemy, bo jest tu pokazana wędrówka właśnie ludu Bożego do niebiańskiej ojczyzny, do niebiańskiego Chanaanu. Lekcja z czwartej Księgi Mojżeszowej, to jest 21 rozdział, a szczególnie 14 do 16 wersetu, gdzie zwrócona jest uwaga na to, 21 rozdział, a 4 do 9 wersetu. Potem się ruszyli od góry Chor drogą ku Morzu Czerwonemu, aby obeszli ziemię edomską, i utrudził się lud bardzo w onej drodze. Przetoż mówił lud przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: przeżeście nas wywiedli z Egiptu, abyśmy pomarli na tej puszczy, i nie masz, bo nie masz chleba ani wody, a dusza nasza obrzydziła sobie ten chleb nikczemny. Przecież przepuścił Pan na lud węże ogniste, którzy kąsali lud, i pomarło wiele ludu z Izraela. I przyszedłszy do Mojżesza, rzekli: zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu i przeciw Tobie. Módl się Panu, aby oddalił od nas te węże, i modlił się Mojżesz za ludem. I rzekł Pan do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu, i stanie się, że ktokolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie. I sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu, i było to, gdy kogo wąż ukąsił, a spojrzawszy na węża miedzianego, że żyw został. Kochani braterstwo, zdajemy sobie sprawę z tego, że ten wąż miedziany, tam wystawiony na drzewcu, gdzie po ukąszeniu kogoś przez węża, a spojrzał na tego węża miedzianego, to został uzdrowiony. Proszę braterstwa, za chwilę my do tego przyjdziemy i dla nas, myślę, jest to bardzo ważna lekcja, a gdy spojrzymy na tego, który był pokazany w tym wężu, na naszego Pana Jezusa Chrystusa, to ewangelista święty Jan zanotował takie zdanie w trzecim rozdziale a 14 do 16 wersetu. A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Spojrzyjmy na podwyższonego naszego Pana. Spojrzyjmy, ale z wiarą na krzyż, na którym został uśmiercony ten, który przyszedł, ażeby za nas zapłacić cenę okupową boskiej sprawiedliwości. Jedna rzecz jeszcze bardzo ważna, także ewangelista święty Jan zanotował w 12 rozdziale, a 32 i 33 werset, aby nie było wątpliwości, o kogo tu chodziło i co to miało się stać, że Syn Człowieczy miał być podwyższony. 32 i 33 werset 12 rozdziału. A jeśli będzie podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. Jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. A mówił to, oznajmując, jaką śmiercią miał umrzeć. Pan Jezus mówi, że jeśli będę podwyższony, jeśli zapłacę tą cenę, to pociągnę wszystkich do siebie. Ale kochani braterstwo, zdajemy sobie sprawę, że dziś pociąga tylko tych, co mu uwierzyli. Tych, którzy chcą za nim iść. Ci, którzy chcą spojrzeć na podwyższonego, uśmierconego naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego tylko tych, ewangelista święty Mateusz zapisał, że tylko tych właśnie wzywa do siebie Pan Jezus. W 11 rozdziale, a 28 do 30 wersetu. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Wszyscy, którzy jesteście spracowani w szukaniu Boga. To, o czym mówi ten naczelny werset tutaj wywieszony. Ale pójdźcie do mnie spracowani i obciążeni. Obciążeni grzechami, a ja sprawię wam odpocznienie. Ale dziwne słowa. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, że ja jest cichy i pokornego serca, a wtedy znajdziecie odpocznienie duszą waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Spracowani, obciążeni, Pan Jezus wzywa, weźmijcie moje jarzmo na się, a uczcie się ode mnie. Kochani braterstwo, jednak do tych ognistych węży za chwilę powrócimy, gdyż zanim Pan Bóg dopuścił do tego, żeby kąsały ich węże, to najpierw stały się pewne bardzo ważne wydarzenia. I w 4 Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, zapisane jest, w jaki to sposób naród ten nie chciał słuchać ani Pana Boga, ani Jego reprezentanta, czyli Mojżesza. I w 12 rozdziale, w 11 rozdziale, a od 12 rozdziale, a od 1 wersetu. Wtedy mówiła Maria i Aaron przeciw Mojżeszowi. Dla żony murzyńskiej, którą był pojął, bo żonę murzynkę był pojął. I mówili, jeżeli tylko przez Mojżesza mówił Pan, a zaś też nie mówił przez nas. I usłyszał to Pan. A Mojżesz był mąż najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. Szemranie, narzekanie, Maria i Aaron, brat i siostra, szemrzą przeciwko Mojżeszowi. Wiemy, co się stało. Jak bardzo niebezpiecznym jest sprzeciwianie się Panu Bogu, a sprzeciwianie się przez sprzeciwianie się tego, którego Pan Bóg postanowił za wodza. Sprzeciwiali się, tu jest wspomniane, Bogu i Mojżeszowi. No i wiemy, co się stało, że stała się trędowatą. W tej samej Księdze Czwartej Mojżeszowej, 16 rozdział, a od 1 wersetu. Następny bunt. Bunt roty Korego. I tutaj znów wystąpienie przeciwko temu, którego Pan Bóg postanowił, że miał być ich wodzem. 1 do 4 wersetu. Wtedy się zbuntował Kore, syn Izaara, syna Kaatowego, syna Lewiego, a także Datan i Abiron, synowie Eliabowi i Chon, syn Faletów, synów Rubenowi. I powstali przeciw Mojżeszowi, a z nimi mężów i synów izraelskich 250 książęta między ludem, których do rady przyzywano ludzie zacni. Ci, zebrawszy się przeciw Mojżeszowi, mówili przeciw Aaronowi i rzekli, przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli im: wiele to na was, ponieważ wszystek ten lud, lud wszyscy są święci, a w pośrodku nich jest Pan, wszakże się wy wynosicie nad zgromadzenie pańskie. Co gdy usłyszał Mojżesz, upadł na oblicze swoje. Hanibaterstwo. Wystąpienie przeciwko wodzowi. Wystąpienie tym samym przeciwko Panu Bogu. I co się okazuje? W tym samym rozdziale, a od 31 wersetu, i stało się, gdy przestał mówić wszystkich tych słów, że się rozstąpiła ziemia pod nimi, a otworzywszy ziemia paszczenkę swoje, pożarła je i domy ich ze wszystkimi ludźmi, którzy byli przy Korem, i wszystkie majątności ich. I stąpili oni ze wszystkim, co mieli, żywo do piekła, i okryła je ziemia i poginęli w pośrodku zgromadzenia. Wszyscy zaś Izraelitowie, którzy byli około nich, uciekali na krzyk ich, bo mówili, by snać nie pożarła i nas ziemia. Wyszedł także ogień od Pana i spalił onych 250 mężów, którzy ofiarowali kadzenie. Hanibaterstwo. Pan Bóg nie pozwala na to, ażeby ktoś zmieniał jego plany. Szemrało wszystko zgromadzenie. Zauważmy, jednak nie pomogło to, że Maria została trędowatą, chociaż później na modlitwę Mojżesza uzdrowiona. Nie pomogło to, że szemrała rota Korego i zginęło 250 osób. I co się teraz dzieje? W tym samym 16 rozdziale od 31 wersetu: i szemrało wszystko zgromadzenie synów izraelskich nazajutrz przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Aaronowi, mówiąc: wyście przyczyną śmierci ludu pańskiego. Hanibaterstwo. Tak często wypowiadamy to zdanie. Nie będę szemrał ani narzekał, cokolwiek jego opatrzność raczy na mnie dopuścić. Tutaj ten naród, w którym są pokazani naśladowcy Jezusa Chrystusa w obecnym czasie. Okazuje się, że w tej drodze, w drodze do ziemi obiecanej, ciągłe narzekanie, ciągłe szemranie. I teraz co się dzieje? Potem i rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: wynijcie z pośrodku zgromadzenia tego, a wytracę je w oka mgnieniu, i upadli na oblicze swoje. Potem rzekł Mojżesz do Arona: weźmij kadzielnicę, a włóż na nią ognia z ołtarza, włóż też kadzidła, a natychmiast idź do zgromadzenia i oczyść je, bo już wyszła popędliwość od twarzy pańskiej, a już się zaczęło kalanie. Wziął tedy Aaron kadzielnicę, jaką mu rozkazał Mojżesz, i przybieżał w pośrodek zgromadzenia, a oto już się zaczęła plaga w ludzie, i uczyniwszy kadzenie, oczyścił lud. I stanął Aaron między umarłymi i między żywymi, i zahamowana jest plaga. A było tych umarłych od onej plagi 14 700, oprócz tych, którzy pomarli z przyczyny chorego. Kochani braterstwo, nie pomogła śmierć, nie pomogły te wszystkie karania, i to nie pomogło, i nic ich prawie nie nauczyło. I teraz dopiero stało się to wydarzenie z wężami ognistymi. Kochani braterstwo, to Pan Bóg jest tym, który postanawia pewnych sług do pewnej pracy, do wykonania pewnego dzieła, i tak samo jest i w obecnym czasie, w tak zwanym wieku Ewangelii. Apostoł Święty Paweł zapisał w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, a 28 wersecie: a niektórych Bóg postanowił we zborze, najpierw apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, cudotwórców, dary uzdrawiania, pomocników, rządców, rozmaitość języków. To Bóg postanawia w zborze. Zachodzi pytanie, i wiem, że wielu to pytanie stawia: czy zawsze i w każdym zborze ci, którzy są postawieni do pewnej usługi w zborze, czy zawsze jest to boski wybór? Kochani, jeśli zbór kieruje się wolą Bożą, a nie swoją, to będzie zawsze boski wybór. Ale z drugiej strony, czy w ciele Chrystusowym to wszyscy mają być tylko ustami? Znów apostoł podkreśla w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, a od 18 wersetu: ale teraz Bóg ułożył członki w ciele, każdy z nich z osobna, jako chciał. To Pan Bóg ustawia nas w ciele tak, jak On chce, tak jak to było z Jego punktu widzenia najlepiej. I tu jest pewne niebezpieczeństwo. Kochani, nie próbujmy przestawić się w ciele Chrystusowym. To Pan Bóg jest tym, który wybiera oblubienicę swojemu synowi, i później tłumaczy, że jeśli by wszystkie członki były jednym, jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak, teraz jest wiele członków, lecz ciało jest jedno. I później apostoł tłumaczy: nie może nikt rzec: ja ciebie nie potrzebuję. Tak jak nie może w ciele powiedzieć żaden członek ciała innemu członkowi tego samego ciała, że go nie potrzebuje. I później właśnie dochodzi do tego, że jeśli jesteśmy członkami tegoż jednego ciała, to będziemy odczuwali. Co? Jeśli ktoś się z czegoś cieszy, ktoś ma powody do radości, będziemy się z nim cieszyć. Jeśli komuś bardziej się powodzi, niżeli mnie, to będę się z tego cieszył. Jeśli apostoł podkreśla dalej, ktoś jest smutny, to będzie nas to przygnębiało. Jeśli ktoś posiada albo przechodzi przez wielkie doświadczenia, to czy będąc w tym samym ciele, jako inny członek, ale tego samego ciała, czy nie będę biegł z pomocą, ażeby mu pomóc? Jak często, może szczególnie przy okazji obchodzenia pamiątki śmierci naszego Zbawiciela, jak często słyszymy to zdanie: o, gdybym ja tam był, gdy Pan upadał pod ciężarem krzyża, to ja bym mu pomógł. Kochany bracie, kochana siostro, jest tak wielu tych, którzy upadają pod ciężarem krzyża. Czy niesiesz im pomoc? Ktoś powie: no a tak, ale to nie Pan. Tak, to jest Pan. Pan, gdy ukazał się Saulowi starcu, to powiedział mu: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A przecież Pan już był dawno w chwale u Ojca. Tak, ale to, co czynimy jedni drugim, czynimy to samemu Panu. A to wszystko apostoł zmierza do tego, aby nie było rozerwania w ciele, ale iżby jedne członki od drugich jednakie staranie miały. A przecież jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli bywa uczczony jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami każdy z osobna. Mojżesz, o którym czytaliśmy, że był najpokorniejszy z ludzi, ale raz nie posłuchał Bożego polecenia i został za to ukarany. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, od 8 wersetu. Weźmij laskę, a zgromadziwszy wszystek lud, ty i Aaron, brat twój, i mówcie do tej skały przed oczyma ich, i wyda woda skałę, i wywiedziesz im wodę z skały, a dasz napój temu mnóstwu i bydłu ich. I wziął Mojżesz laskę przed obliczem pańskim, jako mu rozkazał. I zgromadził Mojżesz z Aaronem wszystek lud pod skałę i mówił do nich: słuchajcie teraz mnie, ludzie odporni, i z zalistej skały możemy wam wywieźć wodę. Zatem podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył w skałę laską swą dwakroć, i wyszły wody, aby obfite, i piło ono mnóstwo. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona: dlatego żeście mi nie uwierzyli, abyście mię poświęcili przed oczyma synów izraelskich, przetoż nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą wam dał. Mojżesz uczynił to tym razem tak, jak pierwszym razem. Tylko pierwszym razem Pan Bóg powiedział, że miał uderzyć laską w skałę i wypłynęły wody. A tutaj wydawałoby się taka drobna zmiana ze strony Mojżesza. Pan Bóg mówi: mów do skały. A on zamiast mówić do skały, uderzył w skałę. Kochani braterstwo, ten najpokorniejszy człowiek, tam, gdzie czujemy się najbardziej bezpieczni, tam, gdzie czujemy się najbardziej pewni, to tam jest największe niebezpieczeństwo. Pokora. I ten najpokorniejszy na punkcie pokory upadł. Dlatego żeście mnie nie uczcili, Mojżesz i Aaron. Pokora jest cnotą, bez której nie nadawalibyśmy się do Królestwa Bożego. Hanibaterstwo. Chciałbym przytoczyć jeden komentarz, komentarz Manny. 27 maja do wersetu w pokorze jedni z drugich mając za wyższych nad się jest taki komentarz. Paweł apostoł napomina nas, że wszyscy powinni rozwijać łaskę pokory i w każdej sprawie powinni pamiętać, aby niczego nie czynić spornie albo przez próżną chwałę, że samo uwielbienie i chęć dominacji powinny zostać całkowicie odrzucone jako najwięksi wrogowie Ducha Pańskiego i błogosławieństw Kościoła. Natomiast każdy powinien posiadać taką skromność umysłu, która przynajmniej niektóre z nich, która powinna dostrzec dobre cechy współczłonków i uznać przynajmniej niektóre z nich za wyższe od własnych. Od żadnej osoby, w żadnym zgromadzeniu nie można oczekiwać takich talentów, wszystkich talentów i zdolności. Tak więc każdy, kto posiada pokorę, może dostrzec w innych pewne dobre cechy lub dobry przewyższające jego własne, a dostrzegając je powinien czuć się zadowolony i obdarzać ich posiadacza stosownym szacunkiem. Kochani braterstwo, jak bardzo ważnym i wielkim jest niebezpieczeństwem brak pokory. Co to znaczy? Gdybyśmy uważali, że to, co mówimy, to, co głosimy, że pochodzi z naszej własnej mądrości, to jest przed nami bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Bo to, co mamy sposobność na przykład przekazać, to nie to, że my jesteśmy tacy mądrzy, ale to, że tak jest napisane w Słowie Bożym. Apostoł Święty Piotr w swoim pierwszym liście, w 5 rozdziale, a 5 i 6 werset tak pisze. Także młodsi, bądźcie poddani starszym, a wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pyszniem się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżajcie się wtedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Pan Bóg, każąc Żydów, dopuścił na nich ogniste węże. Dlaczego? Pan Bóg nienawidzi buntu. I tam, gdziekolwiek powstaje bunt, to wiedzmy, że nie stajemy po stronie Pana Boga. Pan Bóg nie pozwala sobie na to, ażebyśmy się buntowali. I właśnie każąc Żydów, dopuścił na nich ogniste węże. Może myślimy, dlaczego ogniste? Bo one powodowały gorączkę i śmierć. Powiedzieli, zgrzeszyliśmy. Módl się za nami. Mojżesz się modli. Ale nie na modlitwę zostali uzdrowieni. Ale kazał wystawić Pan Bóg miedzianego węża. Spojrzyj na węża. Trzeba uwierzyć. Może na początku, gdy Mojżesz wystawił węża miedzianego, na pewno wielu wątpiło. Aż się przekonali, że to pomaga. Kochani braterstwo, w psalmie 119, 66 do 68 wersetu psalmista pisze: dobrego rozumu i umiejętności naucz mię, bom przykazaniom Twoim uwierzył. Pierwej, niżem się był uniżył, błądziłem, ale teraz wyroku Twego przestrzegam. Dobryś Ty i dobrotliwy, naucz mię ustaw Twoich. Zauważmy. Dobrego rozumu i umiejętności nauczyłem się. Gdy uwierzyłem Tobie, to zanim uwierzyłem, błądziłem. Znów trzeba spojrzeć na owego miedzianego węża. Pani Baterstwo, jeśli grzeszymy, spojrzyjmy na krzyż. Spojrzyjmy na miedzianego węża. Co to znaczy? Wąż miedziany to doskonałe człowieczeństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ofiarowane w Jordanie, a oddane na krzyżu. Za nas i za wszystkich ludzi. Ale dziś, kochani, jest rzeczą bardzo ważną. Nie ma innej możliwości, ażeby skorzystać z tej ofiary, ażeby spojrzeć na krzyż, to spojrzeć na naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Kochani Baterstwo, apostoł święty Paweł, pisząc list do Żydów, zapisał takie bardzo ważne zdanie. W 12 rozdziale, 1 i 2 werset. Przecież bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, zwraca się do nich, do tych, którzy skorzystali z tego błogosławieństwa, ale odzywa się w 12 rozdziale i 1 wersecie. Przecież i my, mając tak wielki około siebie leżący obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, co nas nadnie obstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony, ale patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości podjął krzyż, zgadziwszy sromotę i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary. Kochani Baterstwo, czasem patrzymy na innych i to, z czym może często spotykam się. Ktoś się zniechęca, bo mówi, że któryś tam brat, któraś tam siostra postępuje niezgodnie z tym, czego nauczał Pan Jezus. Kochani, patrząc na Jezusa wodza, nie zniechęcajmy się, gdy widzimy kogoś, że źle czyni, bo to nie jest nasz wódz. Naszym wodzem jest Jezus Chrystus. Apostoł pisze, święty Jan, dziadeczki to wam pisze, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, to mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata. Kochany bracie, siostro, młodzieńcze, panienko, jeśli ogarnia cię gorączka, gorączka bogacenia się, to wiedz, że ukąsił cię wąż ognisty. Dziś żyjemy w takim czasie, gdzie to niebezpieczeństwo zagraża niemal wszystkim. Chęć bogacenia się, a przez to nie ma czasu na bratnią społeczność, nie ma czasu na to, ażeby popatrzeć na naszego wodza tam, gdzie nam czegoś brakuje, ale wtedy spoglądamy nieraz na innych braci czy siostry, że też się zaniedbują w bratniej społeczności, a przecież wydaje się, że są naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Tak, bo są do nas nienależni. Ale jak już wspomniałem, to nie są nasi wodzowie. Dlatego, jeśli ogarnia cię taka gorączka, która nie pozwala ci na bratnią społeczność, która nie pozwala Ci na pełną służbę całym sercem Panu Bogu. Nie czekaj wtedy na śmierć, ale spojrzyj na węża miedzianego. Spojrzyj na Jezusa Chrystusa, a będziesz żył. On, Jezus Chrystus, nie miał tutaj na tej ziemi nic swojego. Pamiętamy Jego zdanie. Ptaki niebieskie mają gniazda, lisy mają jamy, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Dlatego popatrz z wiarą na miedzianego węża, na Pana, który za Ciebie umarł. Za Ciebie, za mnie i za wszystkich ludzi. On za nas cierpiał i umarł, ale i dla nas zmartwychwstał. Dlatego, kochani, dziś, jak wspomniałem, nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości. Jeśli czujemy się, że jesteśmy Bożymi dziećmi, to będziemy chcieli Go posłuchać. A On w Księdze Objawienia, w 3 rozdziale, a 19 do 21 wersetu tak upomina. Wiemy, że jest to mowa o okresie czasu, w którym my dzisiaj żyjemy. Do zboru laodycyjskiego napisz. Ale nie czytam wszystkich wersetów, one nam są znane. Ostrzega najpierw przed tym, ażeby nie być letnim. Jest to może największe niebezpieczeństwo obecnego czasu. Stan letni, a dlatego, że jesteś letni, a ani zimny, ani gorący, wyrzucę cię z ust moich. Później doradza, co należy zrobić, że należy kupić. Ale u mnie, mówi, złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony, ażeby się nie okazała cromota na gości twojej, a oczy twoje namasz maścią wzrok naprawiającą, abyś widział. Oczy namasz maścią. Odnów swoje poświęcenie. Odnów swoje postanowienia. A ja, którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź wtedy gorliwym, a pokutuj. Słyszeliśmy w poprzednim rozważaniu męża Bożego Ioba. Jaką posiadał potęgę wiary, a przez jakie przeszedł doświadczenia. Apostoł Jakub to pisze o cierpliwości Jobowej, słyszeliście? A koniec pański widzieliście, iż wielce miłosierny, litościwy jest Pan. Wiemy, jaką otrzymał za to zapłatę. W drugiej części właśnie po doświadczeniach. A tu Pan upomina. Ja, którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź wtedy gorliwym, a pokutuj. A ja stoję u drzwi i kołaczę. Ja stoję i pukam. Ja chcę wejść, mówi Pan Jezus, do Twego serca. Kto usłyszał, jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wyjdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Pan Jezus to nie jest tym, który narzuca się na siłę. Pan Jezus nie jest tym, który nas do czegoś zmusza. On puka i czeka. Tak jak to zostało zapisane w pieśniach Salomonowych, pukał, ale ta, do której pukał, mówi, umyłam nogi moje, jakoż je zmazać mam. Jak gdyby chce powiedzieć, Panie, ja Cię słyszę, ale teraz przede mną jest kariera. A to zostawię na później. A później wiemy, co się stało. Wyszła, szukała, wołała, ale się więcej nie odezwał. Bo ten czas minął. Tu mówi, ja jeszcze stoję i kołaczę. Ja stoję i pukam. Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jaką ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy Jego. Kochani braterstwo, obecnie Pan pociąga, a raczej Pan Bóg pociąga i wskazuje właśnie na swego Syna. Wskazuje na Jezusa Chrystusa. Ewangelista święty Jan zanotował w 6 rozdziale, a 44 werset. Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go Ojciec mój, który mnie posłał, nie pociągnie, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień. Ojciec pociąga, ale wskazuje na krzyż. Wskazuje na ofiarę okupową naszego Pana. W tysiącletnim królestwie pociągnie wszystkich. To, co czytałem na wstępie, że gdy będę podwyższony, pociągnę wszystkich do siebie. Ale na to przyjdzie właściwy czas. W Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale i od 18 wersetu mamy taki zapis. Lecz Bóg, co przez usta wszystkich swoich proroków powiedział, iż Chrystus jego cierpieć miał, to tak ziścił. Przeto spokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, gdyby przyszły czasy ochłody, od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Kochani braterstwo, jedna bardzo ważna rzecz została tu poruszona. Że to naprawienie wszystkich rzeczy, to doprowadzenie, pociągnięcie wszystkich ludzi do Boga, o tym pisali wszyscy prorocy. Może ktoś z braterstwa pamięta, taki słyszeliśmy kiedyś wykład brata Ziemińskiego, 24 proroków, którzy prorokowali o Jezusie Chrystusie i ustanowieniu Królestwa. A tej nauki prawie żadna grupa wyznaniowa nie widzi. Często słyszymy takie zdanie. Albo dziś, albo nigdy. To nie jest nauka Bożego Słowa. Albowiem Mojżesz do ojców rzekł: proroka wam zbudzi Pan Bóg wasz z braci waszych, jako mnie, onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu. Tego proroka, uwielbionego Chrystusa wraz z jego oblubienicą. Ale ci wszyscy prorocy, od Samuela i od innych po nim, ile ichkolwiek mówiło, przepowiadali też te dni. Kochani braterstwo, ale Pan Jezus wspomniał właśnie, że gdy będę podwyższony, pociągnę wszystkich do siebie. Pan Jezus zwrócił bardzo ważną uwagę w Ewangelii według świętego Jana w 10 rozdziale, a szczególnie 14 do 16 wersetu. Jest tu mowa o owczarni, że Pan jest drzwiami do tej owczarni i tak dalej, ale chodzi nam o tą końcówkę, o końcówkę tej wypowiedzi Pana Jezusa. Jan jest on pasterz dobry i znam moje, a moje mię też znają. Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca i duszę moją kładę za owce. A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni. I też muszę przywieść i głosu mego słuchać będą i będzie wtedy jedna owczarnia i jeden pasterz. Kochani braterstwo, wszyscy, którzy będą chcieli otrzymać życie, czy to dziś, wieku Ewangelii, czy wieku tysiąclecia, w tysiącletnim królestwie, będą musieli spojrzeć na krzyż. Spojrzeć na tego, który umarł i zmartwychwstał. Spojrzeć na tego, który doprowadzi całą ludzkość do społeczności z Bogiem. Ale kochani, braterstwo, pamiętamy ciągle, że nie ma i nie będzie innego zbawienia poza zbawieniem w imieniu Jezusa Chrystusa. I dlatego tutaj w tym opisie odnośnie pasterza i owiec zwrócona jest uwaga, że dziś są to te owce, które słuchają głosu dobrego pasterza i idą za nim. Ale kochani, jest tyle niebezpieczeństw, bo jest tyle różnych pasterzy, którzy chcą prowadzić w różnych kierunkach. Czasem słyszeliśmy takie zdanie, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Może i tak, nigdy się tam nie wybierałem. Ale tylko jedna droga prowadzi do życia. Dziś jest to naśladowanie stóp Jezusa Chrystusa. Jest to droga, na którą zaprosił Pan Jezus, ale też zaprosił tylko tych, którzy są spracowani i obciążeni. Którzy naprawdę Go szukają. Kochani, mamy wydawać świadectwo wszystkim, z którymi się stykamy, odnośnie tego, w co wierzymy i pokazywać to, jak to mamy zapisane, naszymi uczynkami, aby ludzie przyglądali się dobrym uczynkom waszym i za to chwalili Boga, jeśli nie dziś, to w dzień nawiedzenia. Ale to nie jest główny cel naszego poświęcenia. Głównym celem naszego poświęcenia jest naśladowanie stóp Jezusa Chrystusa, jest szukanie, jaka jest wola Boża względem nas. Apostoł mówi, ale bowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, poświęcenie, odłączenie dla specjalnego Bożego celu. I dlatego te słowa zapisane, że mamy patrzeć na krzyż. Patrzeć, jak przeżywał to Pan Jezus, aczkolwiek będąc doskonałym człowiekiem, ale jak wiele wycierpiał. Jego śmierć to nie tylko to, co stało się na krzyżu, bo Jego życie, aczkolwiek doskonałe, ale wyczerpywało się przez całą Jego misję przez 3,5 roku od Jordanu aż do Golgoty. Ktoś powie, no przecież doskonały człowiek to się nie wyczerpuje i nie męczy. To jest nieprawda. Jest tylko człowiekiem, aczkolwiek doskonałym, ale pamiętamy, kiedy w tłumie dotknęła go pewna niewiasta i została uzdrowiona, to Pan Jezus mówi, kto się mnie dotknął? Pamiętamy, że uczniowie to byli zdziwieni. Mówią, Panie, co Ty mówisz? Lud się tłoczy, każdy mógł się przecież dotknąć. Nie. Ktoś się mnie dotknął i został uzdrowiony, bo ze mnie moc wyszła. A zatem to go coś kosztowało. Kochani braterstwo, nas ma coś kosztować. Nasze poświęcenie i czynienie dobrze innym. To, że nam się wydaje, że niech tam każdy się stara o swoje własne zbawienie, to też jest prawdą, że mamy się starać. Ale mamy także jedni drugim w tej drodze pomagać. Apostoł mówi, nic nie czyniąc spornie albo przez próżną chwałę. Ale w pokorze jedni z drugich mają za wyższych nad się. Co to znaczy? Że mamy upatrywać dobre cechy charakteru w innych, dobre uczynki w innych, a to będzie wzmacniało nas, szczególnie wtedy, gdy nam się wydaje, a może się nie wydaje, może tak jest, że jesteśmy bardzo słabi i wydaje się, ja już nic nie potrafię. Ale kochani, jak zobaczymy, chociażby tutaj na tym miejscu dzisiaj, tych, którzy są wiekiem starsi ode mnie, którzy są może bardziej scholowani niż ja, czy to nie dodaje siły tym słabym? No przecież, jeśli on potrafił, kochani, tak spoglądam w stronę brata Piotra, ile tam było siły, mocy, a dziś dalej chce być razem z nami, chociaż mu jest ciężko. Kochani, tak czasem bywa z wieloma z nas. Coś nas ciągnie, a Pan Jezus obiecał, że gdzie was się zbierze dwóch lub trzech w moim imieniu, to tam ja będę pośrodku was. Przepaszę się i będę wam służył. Kochani, jeśli czasem powstaje taka myśl, że przecież ja nie muszę, przecież jeśli ten jeden raz się nie spotkam z braćmi, to przecież to nie będzie żadna szkoda. Kochani, to nieprawda. Owszem, jeśli to jest niemożliwe, to Pan Bóg to widzi. Nasz Pan to widzi. Ale jeśli jest to możliwe, a zaczynamy się zaniedbywać, to Pan Bóg też to widzi. I dlatego jest bardzo ważne, abyśmy sobie mogli nawzajem dodawać siły, a także patrząc na ukrzyżowanego naszego Pana, na to, co On przeszedł, na to, co wycierpiał, i porównamy nasze cierpienia, to możemy powiedzieć wraz z apostołem, ten lekki i króciuchny ucisk to nie jest godny przyszłej chwały. I to będzie nam dodawało siły. Kochani braterstwo, szukajcie Pana, a żyć będziecie. Hasło naszej konwencji. Ja dodam do tego to, o czym próbowałem coś powiedzieć. Spojrzyj na miedzianego węża. Spojrzyj na Pana. Gdy brakuje ci sił, spojrzyj na tego, który dodaje siły. W jednej pieśni śpiewamy w refrenie w pieśni 295: patrz, tam patrz na krzyż i do Pana swe serce zbliż. Amen.